Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest piątek, 3 lipca. W Polsce zarejestrowano blisko 35,5 tysiąca osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło ponad 1500 osób. Na świecie jest prawie 10 900 000 zachorowań i ponad 520 000 zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Od 10 lipca przyjezdni z Polski do Anglii nie będą musieli poddawać się 14-dniowej kwarantannie. Polska znajdzie się na liście około 60 państw, których obywatele będą zwolnieni z tego obowiązku. Podróżni, którzy obecnie przebywają na kwarantannie, będą mogli ją zakończyć 10 lipca, nawet jeżeli będzie to przed upływem 2 tygodni od przylotu. Na złagodzenie zasad nie zdecydowały się na razie rządy pozostałych krajów Zjednoczonego Królestwa, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Anglia szykuje się też na złagodzenie restrykcji dotyczących jednej z najważniejszych instytucji życia społecznego w tym kraju. Od soboty działać będą zamknięte od marca puby. Bywalcy będą musieli dostosować się do ograniczeń. Przy jednym stoliku będzie mogło siedzieć maksymalnie do 6 osób z maksymalnie 2 gospodarstw domowych, a obsługa będzie mogła serwować napoje zza szyb plexi. Posłowie opozycji krytykowali dziś decyzję, aby na otwarcie pubów wybrać akurat sobotę, czyli dzień, w którym według policyjnych statystyk dochodzi do największej liczby wykroczeń związanych z nadużywaniem alkoholu. Brytyjska policja apeluje o rozsądek i spokój oraz zapowiada wzmożone patrole. Biomet Lublin będzie zawierał umowy z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa na dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Spółka chce współpracować ze wszystkimi centrami w kraju, których jest 21. Zawarła już umowę z centrami w Raciborzu oraz w Radomiu. Dzięki osoczu Biomet będzie mógł prowadzić badania kliniczne i opracować oraz wdrożyć skuteczną terapię, która może być stosowana u pacjentów ze stwierdzonym infekcją koronawirusem czy u osób podejrzanych o tę infekcję. Według CBOS-u w ostatnich tygodniach pogorszyły się opinie dotyczące skuteczności działań rządu w walce z epidemią. Obecnie pozytywnie ocenia je 65% badanych. To o 5 punktów procentowych mniej niż miesiąc temu. Odsetek ocen negatywnych wzrósł z 25% do 29%. Najlepiej dokonania rządu oceniają osoby powyżej 55 roku życia, mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym. Reakcję rządu pozytywnie ocenia 91% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 56% wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego i 55% osób głosujących na Konfederację. Krytycznie do rządowych działań podchodzi 59% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 55% wyborców Lewicy. WIG20, czyli indeks największych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, w ostatnich 3 miesiącach urósł o niemal 20%. W dzisiejszym podcaście sprawdzamy, jaki wpływ na sytuację na giełdzie miała epidemia i wywołane nią działania rządów i banków centralnych. O tę sprawę pytam Piotra Sobolewskiego, analityka do spraw finansowych w Polityce Insight. W samym środku pandemii rozmawialiśmy o tym, że rośnie liczba rachunków maklerskich. Była wtedy taka robocza teoria, że kasyna są pozamykane i że ci, którym brakuje emocji, zakładają rachunki maklerskie, ale tak już całkiem na poważnie pytając, to czy ta większa liczba rachunków, czy ona się jakoś przekłada na to, co dzieje i działo się na giełdzie w drugim kwartale?
Nie mamy jeszcze danych za czerwiec, ale rzeczywiście w marcu, kwietniu i maju przybyło dużo rachunków maklerskich. Łącznie ich było 52 200 i w tym momencie tych liczba rachunków maklerskich sięga przeszło 1 miliona 310 tysięcy. Wydaje się, że powrót inwestorów indywidualnych widzących większej zmienności na giełdzie papierów wartościowych okazją do osiągnięcia zysków zaowocował wzrostem obrotów na warszawskiej giełdzie. Giełda podała, że w czerwcu łączne obroty na głównym rynku wyniosły prawie 27 miliardów złotych i to jest aż o 65% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie na dużo mniejszym rynku New Connect ta dynamika była jeszcze większa i wyniosła ponad 1100%, obroty wyniosły 820 milionów złotych. I z jednej strony było to spowodowane tym, że w czerwcu było dwie sesje więcej niż rok wcześniej, jednak nawet bez tego dynamika byłaby dwucyfrowa, co pokazują poprzednie miesiące. Oczywiście inwestorzy detaliczni wciąż stanowią najmniejszą grupę inwestorów na giełdzie, ustępując inwestorom instytucjonalnym i podmiotom zagranicznym, więc nie możemy też przeceniać ich roli. Natomiast rzeczywiście inwestorzy indywidualni pomogli warszawskiej giełdzie.
Okej, no i teraz pytanie, czy to, co widzimy, czyli to większe zainteresowanie giełdą w połączeniu z tym, że mamy niższe stopy procentowe, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je dlatego, żeby pomóc gospodarce pogrążonej w tak zwanym korona kryzysie. No i to są czynniki, które powodują, że oprocentowanie lokat w bankach czy kont oszczędnościowych jest no albo zerowe, albo bardzo bliskie zeru i to powoduje jakieś tam też wypychanie pieniędzy w inne rejony, częściowo w nieruchomości, częściowo na giełdę, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą. I czy to się przekłada na te giełdowe wyniki? Bo rozumiem, że skoro popyt jest większy, no to powinny chyba rosnąć ceny.
Tak, inwestorzy szukają alternatyw i część z nich przynosi swoje aktywa na rynki kapitałowe, inwestuje. To, co pokazują brokerzy, to to, że inwestorzy inwestują przede wszystkim w spółki najbardziej płynne i największe, więc nie są to też takie bardzo ryzykowne spółki, bo to są spółki z WIG20. I rzeczywiście WIG20 od dołka w połowie marca urósł już o 38%. Ostatnio trochę spada, natomiast no pamiętajmy, że też takie ciągłe wzrosty bez żadnej korekty występują bardzo rzadko. Wzrosty na GPW mogą przyciągać nowy kapitał i warto o tym pamiętać, że to jest taka samonapędzająca się machina. Nowy kapitał na giełdzie będzie powodował wzrosty, a jednocześnie wzrosty będą przyciągać kolejnych inwestorów na giełdę. Ponadto słyszymy coraz więcej zapowiedzi debiutów na warszawskiej giełdzie, więc myślę, że to jest ten czynnik, który może spowodować, że te wzrosty mogą być kontynuowane.
No i ostatnia sprawa, wybiegając w przyszłość, której oczywiście nikt z nas nie zna. Wiemy, że no wydaje się, że przynajmniej na razie ta gospodarka podnosi się z kryzysu dość szybko. Nie wiemy, jak będzie to wyglądało w przyszłości, ale czy możemy sobie wyobrazić sytuację, w której te stopy procentowe, o których mówiłem przed chwilą, wracają do poziomu sprzed koronawirusa, czyli do około 1,5%? I tym samym ten czynnik, który wypychał pieniądze z lokat bankowych, no zniknąłby, prawda? A jednocześnie to mogłoby być jakimś czynnikiem, który by spowodował, że ludzie mogliby powrócić do tych najbardziej bezpiecznych sposobów oszczędzania. Sądzisz, że jest na to szansa w najbliższych miesiącach, kwartałach, czy raczej nie?
Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w fazie odmrażania gospodarki po kryzysie, dlatego trudno oczekiwać podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach, nawet w kwartałach. Wydaje się, że plan taki mogłoby pokrzyżować jedynie wysoka inflacja. W czerwcu wzrosła do 3,3%, ale mieści się w celu inflacyjnym NBP, to jest 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Wydaje się, że musimy już się przyzwyczaić do takich niskich stóp procentowych, wciąż dodatnich, a jednak za granicą często są ujemne. Klienci będą musieli zastanawiać się nad tym, jak lokować kapitał, żeby zarabiać w tym środowisku, no a banki będą musiały zastanowić się nad modelem biznesowym i gdzieś tam poszukać nowych sił napędowych, no bo na odsetkach już się tyle nie będzie zarabiać.
Wczoraj Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko Polsce i 9 innym państwom w sprawie ochrony praw klientów biur turystycznych. W przypadku Polski chodzi o przepisy z pierwszej tarczy antykryzysowej, które w przypadku odwołanej przez Biuro Podróży Wycieczki dają klientom dwie opcje. Albo przyjęcie zwrotu pieniędzy w formie vouchera, albo trwające 180 dni oczekiwanie na zwrot gotówki. Zdaniem komisji to rozwiązanie jest sprzeczne z dyrektywą o prawach podróżnych, która zakłada 14-dniowy termin na zwrot pieniędzy. Teraz Polska ma 2 miesiące, aby odpowiedzieć na zarzuty Brukseli lub dostosować przepisy do norm unijnych. sobotę, 4 lipca, Amerykanie będą obchodzić wyjątkowe święto niepodległości. W badaniu Instytutu Pew Research Center aż 83% Amerykanów powiedziało, że nie są dumni ze swojego kraju, w którym wczoraj odnotowano ponad 55 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To nowy dzienny rekord. Wirus rozprzestrzenia się szybko, a w całych Stanach Zjednoczonych zamykane są plaże i odwoływane pokazy fajerwerków. Coraz częstsze są również rekomendacje, by unikać wychodzenia z domu i przełożyć świętowanie na później. W tym tygodniu Ryanair wznowił ponad 1000 codziennych lotów w Europie. W czerwcu przewoźnik wykonał w sumie 2800 lotów dla 400 tysięcy pasażerów. To spadek o 97% w porównaniu do czerwca 2019 roku. A więcej o sytuacji linii lotniczych, lotnisk i producentów samolotów w dzisiejszym wydaniu głównego podcastu Polityki Insight mówi analityk do spraw transportu i infrastruktury Dominik Sipiński.
Dobrym przykładem są linie amerykańskie, które mają gotówkę na to, żeby przetrwać, ale przetrwać jako firmy znacznie, znacznie mniejsze, bez dziesiątek tysięcy pracowników, których teraz zatrudniają. I tam wsparcie było potrzebne na ratowanie miejsc pracy. Są firmy, które mają olbrzymi problem, żeby przetrwać jako firma i potrzebują po prostu gotówki już nie na ratowanie miejsc pracy, ale na ratowanie firmy jako bytu. I tutaj LOT jest przykładem. A są firmy, które gdzieś w tym wszystkim widzą szansę. I tu należy do tej grupy Lufthansa przede wszystkim, która faktycznie jest renacjonalizowana, należy tak powiedzieć, bo przecież to była firma państwowa przez wiele, wiele lat. I ten gigantyczny 9-miliardowy zastrzyk gotówki państwowej jest bardzo kontrowersyjny, natomiast Lufthansa niespecjalnie ukrywa, że to nie jest zastrzyk na tylko przetrwanie, chociaż jest niezbędny do przetrwania, ale to jest zastrzyk na to, żeby urosnąć na kryzysie. Zresztą dokładnie tak samo robią władze Singapuru, które dały Singapore Airlines i swojemu lotnisku, które w zasadzie stanowią tak naprawdę jeden twór, jeszcze więcej pieniędzy, bo to jest ponad 10 miliardów euro w przeliczeniu. I też zupełnie nie kryjąc się z tym, że to nie są pieniądze na ratowanie, to są pieniądze na postpandemiczny rozwój.
Senat przegłosował ustawę o bonie turystycznym i wprowadził do niej poprawki. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia grona osób, które będą mogły dostać bon. Oprócz dzieci miałby on przysługiwać m.in. emerytom i rencistom oraz rodzicom dzieci, którzy pracują za granicą. Senat zaproponował zmniejszenie z 1 do 0,5% środków, jakie popłynęłyby z ZUS na obsługę bonu. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 97 senatorów. Żaden nie był przeciw. Teraz przepisy wrócą do Sejmu, który zdecyduje o losie poprawek. Prawdopodobnie nie stanie się to jednak przed drugą turą wyborów prezydenckich. Według wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego system teleinformatyczny pozwalający na skorzystanie z bonu powinien być uruchomiony w 3-4 tygodnie. Z bonu może skorzystać łącznie około 6,5 miliona dzieci w wieku do 18 roku życia, a szacowany wydatek z budżetu państwa to około 3,5 miliarda złotych. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam w poniedziałek. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Aleksandra Redzisz, Paweł Wiejski, Tytus Wilam i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.